Chciałbym, patrząc dzisiaj w 9 rozdział Księgi Daniela, odpowiedzieć na takie pytanie, co jest najważniejsze w trudnym dniu? Co jest najważniejsze, kiedy Boży człowiek, kiedy chrześcijanin, za którego się uważasz, dochodzi do miejsca problemów? Proszę, otwórzcie więc 9 rozdział Księgi Daniela. Przeczytajmy najpierw od 1 wersetu do 8. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza, z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście we włośnicy i popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów i naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom, naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. I następnie od 20 wersetu. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się o to, nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż, Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. 70 tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok, prorok i najświętsze będzie namaszczone. Kochani, jest to trudny rozdział Słowa Bożego, podobnie jak ten, który wczoraj studiowaliśmy. Kto z was pamięta, który wczoraj studiowaliśmy? Który? Drugi. Ten rozdział jest dużo trudniejszy, ale jego trudność polega na przyjęciu tego, czego Bóg chce nas nauczyć tak naprawdę, a nie na tym, co tu jest napisane. Widzicie, pozwólcie, że zanim zacznę, powiedziałbym tak, podzieliłbym ten rozdział jakby na 4 podrozdziały, jakby składa się on jakby z 4 oddzielnych części, które oczywiście ja sobie wymyśliłem, nie musicie tego w taki sposób dzielić, ale jakby 4 takie momenty w nim widzę. A więc pierwszym takim momentem, taką pierwszą częścią tego rozdziału, gdybym miał pisać kiedyś książkę na przykład o tym rozdziale, pierwszą taką częścią byłby po prostu pierwszy werset, który zatytułowałbym Zamieszanie na świecie, zmiana władzy. W pierwszym roku Dariusza, oto 9 rozdział Księgi Daniela mówi nam, że w pierwszym roku króla Dariusza coś się wydarzyło w życiu Daniela, bo wiecie, naokoło w tamtym czasie świat całkowicie się zmienił. Był to czas, kiedy upadł Babilon i kiedy Cyrus zaczął panować, kiedy zupełnie inne imperium przyszło do władzy, kiedy zmieniły się prawa, wszystko uległo zmianie, wszystko było do góry nogami. To coś jak, nie wiem, za naszych czasów, coś jak chyba stan wojenny albo coś jak przewrót w Polsce w 89 roku, kiedy całkowicie niektórzy z was wtedy jeszcze nie było na świecie, niektórzy byli mali. Ja pamiętam, kiedy wszystko, wiecie, zmieniło się i niektórzy ludzie naprawdę się zgubili, inni się właściwie odnaleźli. drugi rozdział tego rozdziału, jakby byłby to drugi werset dla mnie, który bym zatytułował Boże obietnice, który mówi o tym, jakie rzeczy dotarły nagle do serca Daniela, kiedy zaczął się wpatrywać w słowo, które zaczęło do niego przemawiać, bo ten rozdział tak naprawdę opowiada o czytaniu Biblii i modlitwie. Trzecią taką częścią tego rozdziału byłaby część od trzeciego wersetu do 19, którą bym zatytułował modlitwa, gdy prorok Daniel wyznaje grzechy, gdy pokutuje, gdy widzi nicość człowieka w swojej modlitwie i potęgę Boga. Kiedy ktoś taki jak on przywdziewa włosienicę i mówi: Panie, wszystko żeśmy zepsuli, Panie, nic nie zrobiliśmy tak, jak Ty chciałeś. I czwartą część tego rozdziału nazwałbym wersetu od 20 do 27 i zatytułowałbym je Słowo od Pana. Powiedziałem, że chcę powiedzieć, co jest najważniejsze w trudny dzień. W trudny dzień to jest właśnie taki dzień, jak miał Daniel. Zamieszanie, chaos, w ogóle nie wiadomo, co dalej będzie. Czasami nie musi to dotyczyć upadku gospodarczego kraju, nie musi dotyczyć zmiany imperium. Czasami dla ciebie w twoim życiu to będą studia, praca, szkoła, nowi ludzie, nowe wyzwania i nowe problemy. Zamieszanie, zmiany. Wtedy prorok Daniel sięga po Słowo Boże i odnajduje Boże obietnice na taki czas, dokładnie na ten czas. To jest ważne w trudny dzień. Kiedy znajduje Boże obietnice, zaczyna się modlić, a gdy zaczyna się modlić, Bóg zaczyna odpowiadać. A więc gdy człowiek Boży ma trudny czas, powinien sięgać po Słowo Boże, powinien odnajdywać w nim to, co Bóg do niego mówi na dany czas, powinien się modlić. I Pan Bóg mówi, że jeśli będziemy wołać, to otrzymamy odpowiedź. Tak pisze nawet tam na ścianie: wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których jeszcze nie wiesz. Jeremiasz 33, werset 3. Tam nawet pisze, ten telefon nigdy nie jest zajęty. Także zapamiętajcie telefon. Jeremiasz 33, trzeci werset. Kochani, w 539 roku król Cyrus, mający tytuł Dariusza, dokonuje podboju ówczesnego świata. Jedna z najlepszych armii tamtych czasów wyrusza na podbój i dochodzi do starcia dwóch gigantów. Pod niedostępne mury Babilonu podchodzi armia, która jest jeszcze lepsza niż poprzednia, a ta poprzednia jest pewna, że jest najlepsza i dochodzi do sytuacji, w której ma się polać wiele krwi. Król Dariusz, dokonując podbojów tamtego świata, jest świadkiem i sprawcą Babilonu. Babilon nie przetrwał tego. I stary świat runął i nie było już tamtego króla, nie było już tamtych władz, tamtych przepisów. Zmienili się politycy, zmieniły się ludziom poglądy. Znowu tamci, którzy się musieli ukrywać, triumfowali. Zwolennicy jednych szli w kajdanach na sprzedaż, na targ niewolników, a zwolennicy innych triumfowali zdobycie swojej władzy. Wszystko się zmieniło. Jednych stracono, dokonywano egzekucji, innych wywyższano na nowe stanowiska. Zmieniał się świat, a pośród tego wszystkiego na wygnaniu od 70 lat o wolność dla siebie modlił się lud Boży w Babilonie. Wokół Daniela, wiecie, przetoczyły się takie dzieje historii i Daniel musiał sobie odpowiedzieć na ważne pytania. Czy to, co się zmienia wokół mnie, czy to coś znaczy? Ja myślę, że Daniel nie miał problemu z odpowiedzią na to, czy to jest przypadek, czy nie, bo każdy Boży człowiek wie, że nie ma przypadków i jak mawiał Georg, pastor Georg mówił, co to za pan ten przypadek? Nie czytam o takim panu w Biblii. Jest Bóg, który rządzi wszystkim. I wokół Daniela tyle rzeczy się stało. Dlaczego na pewno miał pytania? Kto? Co mam robić dalej? I podoba mi się, że Daniel nie szuka odpowiedzi w nowych władzach. Nie próbuje robić sobie nowych znajomości, w jakiś sposób sam siebie promować. Ale dalsze wersety pokażą nam, że otworzył Daniel Słowo Boże i przeżył, jak to zawsze Daniel, bliskie spotkanie z Panem Bogiem, z Bożą realnością. Daniel, czytaliśmy w tym wersecie, w tym co czytałem, pośród tego wszystkiego, co się działo właśnie w pierwszym roku panowania Dariusza, Daniel zaczyna czytać księgę Jeremiasza. Zaczyna czytać księgę Jeremiasza. Pisze tutaj w Słowie Bożym, że zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza. Nad ruinami Jeruzalemu to jest 70 lat. Daniel zaczyna czytać księgę Jeremiasza i jeśli was to obchodzi, to wam powiem, że moment, czy ten fragment księgi Jeremiasza, który w tym miejscu czytał Daniel, właśnie w tym trudnej chwili, to ten moment księgi Jeremiasza jest to 25 rozdział księgi Jeremiasza, jeśli chcecie wiedzieć, 11 i 12 werset. Ja myślę, że warto sobie to nawet może zapisać czy zapamiętać. Jest niezwykłe móc popatrzeć Słowo Boże i pomyśleć, że dzisiaj te wersety czytasz w Ruptawie, a przed tylu laty te wersety przemówiły do człowieka, który tęsknił za czymś więcej. Do człowieka, który szukał Bożego oblicza. Czytał wersety z Jeremiasza 25 rozdział 11 do 12 oraz Jeremiasza 29 rozdział 10 werset. Skąd te wersety się tam wzięły? Skąd Jeremiasz miał to słowo? Oczywiście wiemy, że od Pana. Kochani, prorok Jeremiasz w samotności swojej wiary był jednym z tych proroków, nad którymi się wyśmiewano, z których kpiono, którym nikt nie wierzył, nikt nie traktował, nie chciał traktować poważnie tego, co mówili. Za to, co mówili, byli prześladowani, w samotności płakali i nie znaleźli zrozumienia wśród większości. Byli świadkami tego, że wobec takiej postawy serca w narodzie Bożym Bóg posłał jak szarańcze wrogów i Żydzi znowu jak baranki związani i skuci szli do niewoli. Ale Jeremiasz zaczął prorokować, Jeremiasz dał słowo, które właśnie 70 lat później miało się wypełnić. Przeczytam wam te wersety, dlatego że są dla mnie ważne. Jeremiasz 25 rozdział 11-12 werset mówi: i cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukażę króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan, i kraj Chaldejczyków i obrócę go w wieczną pustynię. I Jeremiasz 29:10-13 może przeczytam. Bo tak mówi Pan: gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, a gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Myślę, że to jest dobry czas na tym zimowisku pośród wszystkiego szukać Boga całym swoim sercem. Co mogę tutaj zobaczyć w tych wersetach? Kochani, strategzy planowali całkiem co innego. Strategzy planowali zupełnie inny plan mieli strategzy babilońscy. Królowie starali się, podpisywali kolejne traktaty, ale historię zapisała ręka, której nikt nie mógł dyktować, co miała pisać. Ręka, której nikt nie mógł nakazać niczego. Boża ręka zapisuje historię. I Boży lud w tej historii nie został zapomniany, tak jak ty nigdy nie jesteś zapomniany. Jeżeli wybierzesz grzech w twoim życiu, to Słowo Boże mówi, że grzech rodzi śmierć i będziesz w niewoli tego grzechu. Ale chcę ci powiedzieć, dopóki żyjesz, dopóki serce bije w twojej piersi, Bóg nigdy ciebie nie zapomni. I to jest to, co się stało ludowi Bożemu. Łaska zaczęła być znowu realna, odnawiająca, zbawienna. Tak samo jak jest dziś. Co tak właściwie się stało? Jak wiecie, Babilon przyszedł, zniszczyli, spustoszyli świątynię, zabrali Boży lud do niewoli, poprowadzili ich aż do niewoli babilońskiej. Jednymi z tych, którzy tam trafili, byli właśnie trzej izraelscy młodzieńcy, Szadrach, Miszach, Abednego, o których wczoraj czytałem. I Daniel, nasz kochany Daniel, jeden z moich ulubionych, to jest moja ulubiona postać biblijna, bym powiedział. Kochani, przyjaciele, Bóg ma plan dla każdego wróbla, wiecie? Tam za oknem przeleciał jakiś ptak, Bóg ma dla niego plan. Policzony jest każdy włos i Biblia mówi, że żaden ptak nie spada bez Bożej wiedzy. Jeśli spadnie, to Bóg o tym wie. Każdy król i imperium ma w Bożych rękach jakiś plan. I do takiego Pana dzisiaj zwracam moje myśli. O takim Bogu wam dzisiaj mówię. A więc mijało 70 lat. Król, zwany Baltazarem, zorganizował pijacką bibę, popijawę. I żeby popijawa wyglądała lepiej, kiedyś o tym opowiadałem dużo więcej tutaj. Pamiętam, tam to jeszcze było u góry, w tym dużym pokoju. Miałem kazanie na ten temat, gdy opowiadałem o tej ostatniej nocy, która była w Babilonie. Król zorganizował sobie popijawę i sprowadził sobie naczynia, które były używane w świątyni. I rozpoczęło się szaleństwo, pijaństwo. Otoczony swoimi eunuchami, pijanymi żołnierzami, nierządnicami, rozpoczął pijacką ucztę, która trwała dość długo. Na ową pijacką ucztę przychodzi pewien nieproszony gość, o czym możecie czytać w księdze Daniela. Bez pukania, bez zaproszenia przychodzi pewien nieproszony gość, który całkowicie psuje ich wspaniałą pijacką atmosferę zabawy. Na ścianie pojawia się napis i widać tylko rękę gościa, który przychodzi i gość pisze mene, mene tekel upersin. Znalazłem ciebie, zważyłem i znalazłem cię nie takim w moich oczach. Sąd zostaje wydany. Król z przerażeniem nie wie, co znaczy ten napis. Daniel wykłada ten napis, ale dzieje się coś jeszcze. To jest ostatnia noc, kiedy to, co nazywa się Babilon, jeszcze stoi. Historycznie dzisiaj wiemy, w tym samym czasie, kiedy urywa się uczta Belsazara, kiedy napis na ścianie psuje pijacką atmosferę, granice i rzekę przekracza jedna z najpotężniejszych armii i los Babilonu jest już przesądzony. Babilon był niezdobytym miastem, ale oni wchodzą, Medyjczycy wchodzą przez rzekę, uderzają na miasto od środka, wpływają prawie że do niego, otaczają go, rozpoczyna się zupełnie inny etap, a król nie dożyje już poranku, zostaje właściwie zdradzony, zostaje zamordowany. Rozpoczyna się inna epoka i w takich właśnie dniach Daniel modli się: Panie, co to wszystko znaczy? Gdzie ja w ogóle jestem? Jaki to wszystko ma sens? I znajduje właśnie te słowa. Wiecie, jak ważne jest, żeby sięgnąć po Boże Słowo, a nie szukać odpowiedzi w świecie, nie zastanawiać się, co znaczy to, o czym mówią w dzienniku czy tak dalej. Jak ważne jest to i jakże często widzę, że nie szukamy prawdy tam, gdzie powinniśmy, bo jakoś nie znajdujemy związku, że Biblia ma jakiś związek z naszym życiem. I myślę, że najbardziej to widać właśnie na takich młodzieżowych obozach. Zwróćcie uwagę, że po 3 dniach na tym obozie już wiecie, którzy z młodych ludzi chodzą blisko z Panem Jezusem, a którzy nie. Bardzo łatwo to widać. Bo po tym, co mówimy, czym się zajmujemy, po tym, co z nas wychodzi, możemy dużo ocenić, kto panuje nad naszym życiem. I tak nad murami Jeruzalemu Słowo Boże przemawia do serca Jeremiasza, a potem przemawia do serca Daniela, który je czyta. I jakże często, wiecie, odkryłem, czytając te wersety, że nad ruinami moich planów przemawiało do mnie Słowo Boże. Planowałem sobie coś, wysilałem się, potem z tego były ruiny i nad tymi ruinami Bóg jeszcze raz mnie zapewniał, że ma o mnie dobre myśli, że nie chce mojej niedoli, ale muszę mu być posłuszny. Nie mogę sobie sam wymyślać, jakie będą dla mnie Boże drogi. Że często Bóg nam musi przypominać, że w ogóle nie został uwzględniony w naszych planach. Że jest w naszych planach ciężarem, chociaż mówimy, że Go kochamy. Nad ruinami, ileż to razy nad takimi ruinami swojego życia musiałem płakać i patrzeć. A wiecie, im więcej lata mijają, tym większa jest odpowiedzialność na naszym życiu. Sprawy czasami wyglądają pobożnie, ale Pan Bóg jest daleko. Pan Bóg jest daleko i przychodzi czas zapłaty wtedy. Daniel zaczyna się modlić, widząc, że czas niewoli się kończy. I widzi, że teraz szczególnie będzie potrzebne znowu Boże prowadzenie i że nie może sobie pozwolić na kolejną lekkomyślność lud Boży. Że nie mogą kolejny raz popełnić jakiegoś błędu. I wiecie, ja wierzę, że w ważnych chwilach dla naszego narodu, dla naszego domu, dla naszego życia musimy wiedzieć, gdzie się zwracać. Jest was tu dzisiaj wielu młodych ludzi. Niektórzy z was zwrócą się do Boga w sprawie swojego małżeństwa na przykład. Inni stwierdzą, że wystarczy, że ją kocham, ona mnie kocha, będziemy razem. I wiecie, jak mówi góralskie przysłowie, najpierw on mówi, ona słucha. Rok po ślubie, ona mówi, on słucha. 4 lata po ślubie, oni mówią, sąsiedzi słuchają. Jeśli wiecie, co mam na myśli. To jest ważne, czy pozwolisz Bogu prowadzić cię w swoim życiu. Ja pamiętam do dziś, jak modliłem się o moją żonę. Nie znałem jeszcze wtedy Gosi. Nie miałem pojęcia, jak wygląda. Ale pamiętam, że w swojej naiwności, do której Bóg się przyznał, napisałem list do Pana Boga. I poprosiłem, Boże, daj mi Ty żonę. Daj mi taką żonę, z którą będę mógł wypełnić Twoją wolę. Daj mi taką żonę, z którą będę mógł pojechać na misję. Wielu ludzi mi mówiło, że w ogóle nie powinienem się żenić, bo mi tylko w głowie walizka i wyjazdy, a nie dom. Ale coś wam powiem, podpisałem się pod tą gorącą modlitwą i zapomniałem o niej. Znalazłem ją, kiedy już byłem chyba 3 czy 4 lata po ślubie. I wiedziałem, że Pan Bóg się przyznał. Chcę ci powiedzieć, to jest ważne. Co zrobisz w dniach zmian? Co zrobisz w dniach, kiedy tak jak Daniel wyczuł, że przychodzą zmiany, że coś się zmieniło, kiedy przyjdą zmiany w twoje życie? Czy pójdziesz za całym roześmianym i rozbyczanym stadem, które po prostu biegnie stadnie tam, gdzie akurat mowa, moda, gdzie akurat wszyscy to robią? Czy będziesz stał przed Bożym obliczem? Czy znajdziesz taki czas w swoim życiu, by powiedzieć, Boże, a ja Cię proszę, daj mi męża, daj mi żonę, który będzie mnie budował, który będzie mnie kochał i szanował. A ja Cię proszę, Boże, poślij mnie do szkoły, która się Tobie przyda w moim życiu i sprawi, że do końca życia będę mogła albo mógł mówić ludziom, że to Bóg mi dał, że ja nawet nie przypuszczałem, czy nie przypuszczałam, co się stanie. Przychodzi czas, że najważniejsze w naszym życiu, gdy wszystko się zmieni, jest czas modlitwy i odnalezienia, gdzie teraz, takiego drogowskazu. Ja wam podpowiem tak od siebie, że czasami bardzo duchowo można brzmieć mówieniem, no ja to wiecie, znam wolę Bożą, ja się modlę i Bóg mnie prowadzi doskonale. Tak nie jest. I dlatego częstokroć w moich modlitwach, wiecie co zrobiłem? Szczerze przed Panem Bogiem mówiłem, Panie, Ty wiesz, że ja jestem taki osiołek, że jak mi 3 drzwi otworzysz, to ja nie będę wiedział, w które wejść. I na pewno te najgorsze wybiorę. Dlatego Cię proszę, prowadź Ty moje życie tak, abym Twoimi oczami widział właściwe otwarte drzwi. Abym nie musiał stawać przed wyborami, które zniszczą moją miłość do Ciebie albo moją relację z Tobą. I chcę Wam powiedzieć, Bóg się przyznaje do tego. Wiele razy i na misjach, i w służbie Pan pozwalał mi wybierać dobrze, kiedy nie zapominałem, żeby się o to modlić i pozwalał mi widzieć tragiczne skutki tego, gdy o tym zapominałem. Także modlitwa w obliczu Bożego Słowa i w obliczu obietnic i tego, co się dzieje na świecie, to jest prawdziwa realność, która jest dla was dostępna, chcę wam powiedzieć. To nie jest religijne kazanie o tym, wiecie, o chockach, klockach, które i tak nigdy się nie staną. Daniel zwraca się do Boga w modlitwie i uderza mnie tu, że zwróćcie uwagę, że Danielowi, takiemu świętemu człowiekowi, który już tyle przeżył i tyle zobaczył, chciało się pościć, chciało się szukać Boga, chciało się modlić. I te słowa i mnie pocieszały, kiedy szukałem w modlitwie woli Bożej. Wiecie, nie chcę być tylko obojętnym, takim wysiadywaczem kościelnej ławki, takim facetem, o którym powiedzą, no siedzi w tym kościele i nie wiadomo w ogóle po co w nim siedzi. Chcę moją modlitwą wpływać na los mojej żony, moich dzieci, mój własny, mojej rodziny, mojego zboru, mojego kraju. Chcę, żeby moja modlitwa była przed Panem i żeby miała jakiś wpływ. Daniel wiedział, dlaczego to wszystko się stało. Biblia nam nie mówi, że Daniel mówił: Panie Boże, dlaczego nam to zrobiłeś? Jak mogłeś nas wygnać do Babilonu? 70 lat zmarnowane, Panie Boże. Dlaczego to się stało? Nie. Daniel wobec tych słów rozpłakał się i wiedział, dlaczego to się stało. I to jest kolejny ważny punkt naszego wykładu obozowego. Wygnanie, i przez co przeszli Żydzi, nie było żadnym przypadkiem, nie było nieszczęściem żadnym. Wygnanie i to, przez co przeszli Żydzi, nie było romantyczną przygodą. Wielu z nich oddało po drodze życie, byli pędzeni w kajdanach, poniżani. Mężczyzn i kobiety sprzedawano na targach niewolników, tak jak się sprzedaje zwierzęta, a życie przestało mieć jakąkolwiek wartość. Tak wyglądało wygnanie. I on tutaj zwrócił uwagę na Boże Słowo. Jako stary człowiek i wierny sługa Boży wiedział, że tylko to, co powiedział Bóg, się tak naprawdę liczy. I chcę wam powiedzieć, ten fragment bywa nazywany 70 tygodniami Daniela. 70 lat w księdze Daniela upływa. Jest takie hebrajskie słowo oznaczające tydzień, szabua. Oznacza 7, co, jeżeli będziecie się uważnie wpatrywać w tą księgę, 70 razy 7, róża, 490, to jest pani z matematyki, 490, 70 lat, jest to siódma część z 490. Do czego zmierzam? Właśnie przez tyle lat, przez 490 lat, lud Boży nie miał roku sabatowego, a naród żył odstępstwem i zaniedbaniem. Przez 490 lat nie wypełniali tego, co Bóg im nakazał. I oto zwróćcie uwagę, że siódmą część z tego 490 Pan sobie odebrał. Druga księga Kronik, 36 rozdział, mówi nam o Bożej logice w tym miejscu. Następnie uprowadził do niewoli, do Babilonu, wszystkich pozostałych, którzy ocaleli od miecza i tam zostali niewolnikami jego i jego synów aż do nastania Królestwa Perskiego. Czyli miejsca, w którym teraz czytam. Tak wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów. Jeśli ktoś z was mnie słucha, to wie teraz, gdzie ja jestem. Jeśli kraj nie odpłaci swoich sabatów, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, ażeby wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie właśnie te wielkie rzeczy, o których dziś czytamy. Naród będzie wracał. 70 lat. Nie chcieli oddawać Bogu czci, nie chcieli Boga czcić, nie chcieli się modlić. Bóg 490 lat poczekał, potem nastała niewola. Siódmą część tego Pan sobie odebrał w niewoli. Siódmą część tego ziemia odpoczywała. Siódmą część tego interesy i biznes w Izraelu całkowicie się zatrzymały. Do czego dzisiaj zmierzam? Nie chcę wam jakimiś liczbami tu operować. Wiem, że to nie jest czas na obozie, żeby jakieś głębokie teologiczne dysputy wchodzić. Chcę powiedzieć tak. Twój czas przed Bogiem ma znaczenie. Biblia mówi, że wszystko ma swój czas. Jest czas zabawy, jest czas uczenia się. Większość z was, którzy chodzą do szkoły i kończą, już je wiedzą o tym bardzo dobrze. Że wszystko ma swój czas i to ma znaczenie. Bóg jest Bogiem, który chce wiedzieć, co robić z twoim czasem. Bóg jest Bogiem, któremu nie jest obojętne, co z nim robić. Trzecia Mojżeszowa ostrzegała ich, że ziemia będzie spustoszona, a sabaty będą spłacone. Czyli czas, który miał być należeć do Pana. Wiecie, Bóg jest święty i nie pozwoli, żeby człowiek stawiał cokolwiek przed Jego świętością i żeby człowiek się tym szczycił. Czasami dlatego rozumie, dlaczego życie i plany tak wielu inteligentnych i dobrze zapowiadających się ludzi sypią się i nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. Ile ja już ich widziałem? Biznesmenów z brylantowym umysłem. No wszystko było dopięte na ostatni guzik. Potem siedzą, firma zbankrutowała, się skrobie po głowie i myślą, no i przecież wszystko było załatwione. No przecież już tamten podpisał ze mną kontrakt. I nic nie wyszło. I jakże niewielu ludzi dojdzie do miejsca, w którym powie, a może ja się Bogu nie podobałem w tym, co robię. Miało coś się udać, ale... I potem się skrobie po głowie i nie wie czemu. I chcę wam powiedzieć, często to jest i Boże miłosierdzie, że nam niektóre rzeczy nie wychodzą. Ja wiem, że dzisiaj niepopularne jest w Kościele mówić o tym, ale ja myślę, że niektórzy ludzie mają dużo pieniędzy i jeszcze im przybywa. I patrzymy na nich i widzimy, że całkowicie bezprawie mnie mają i ktoś powie, może z was będzie zaskoczony, jak ci ludzie są tak błogosławieni, że mają tyle pieniędzy, a przecież nie służą Bogu. Coś wam powiem. Niektórzy ludzie mają bardzo dużo pieniędzy właśnie dlatego, że Bóg się na nich strasznie pogniewał. Nie patrzcie tylko na to, co widać. Modlitwa Daniela, wracam do naszej księgi, była wielkim przykładem modlitwy dla nas, dla nasz kraj. Zobaczcie, jak wygląda Polska. Afera za aferą, złodziejstwo za złodziejstwem. Mówią nam o zaciskaniu pasa, mówią nam o tym, że trzeba oszczędzać, ale maleńka część tego, co się uda zaoszczędzić, okazuje się, że znika w tym, co innym udało się ukraść. I ja myślę, że żyjemy w kraju, kiedy Bóg sobie powoła wielu młodych ludzi, którzy coś zmienią w Polsce. Ja wiem jedno i zawsze to powtarzam. Jeżeli nic mi się w tym życiu nie uda zrobić, żeby coś w tym kraju zmienić, żeby coś zmienić w życiu ludzi, to niech mi na nagrobku napiszą, że żyłem bez sensu. Ja wiem, że Bóg ma plany dla waszego i mojego życia. Bóg ma plany dla życia Kościoła i Bóg chce, żeby Kościół w Polsce coś zmienił. I jedni to machną na to ręką, puszczą to mimo uszu i będziecie sobie żyli jak chcecie. Za parę lat będą owoce. Ale wiem, że niektórzy z was się tym przejmą i uchwycą się tego. I to zmieni dużo w naszym życiu. Modlitwa, którą modlił się Daniel, była odpowiedzią na Boże Słowo, które czytał. Jego modlitwa była odważna. Zwróćcie uwagę, że zwracał się wprost do Boga, bez żadnych pośredników. Po prostu wprost do Boga. Trzeci werset nam o tym mówi. Identyfikował się z Bożym ludem. Nie był jakimś jednoosobowym, sprawiedliwym Izraelem. Tak jak ty nie jesteś jednoosobowym, sprawiedliwym Kościołem, który stoi przed Bogiem. Ale Daniel stał i mówił, Panie, ja, mój lud, my zgrzeszyliśmy, my, książęta, królowie i tak dalej, my. Postawa Daniela była bardzo pokorna. Daniel nie modlił się z podniesioną głową, tak jakby mu się coś należało, tak jak dzisiaj uczą w wielu miejscach modlić się ludzi. Nauczyciele, wiecie, pod krawacikiem, łapsko w kieszeni, Panie Jezu, ja w imieniu Jezusa. Co to w ogóle za ton jest, wiecie? Widziałem takich nauczycieli wiary. Z ręką w kieszeni i palec wyciągnięty będą mówić Bogu, co Bóg ma robić. Panie, się dziwią, że nic się nie dzieje, albo złe rzeczy się dzieją. Postawa Daniela była pokorna. Nie modlił się z podniesioną głową, jak gdyby mu się coś należało, jak gdyby Pan Bóg był mu coś winny. Modlił się jeszcze bardziej dziwnie. Modlił się jak najwięksi grzesznicy w poście, w łosienicy, w popiele. Tak się modlili ludzie, którzy uważali, że strasznie zgrzeszyli, albo że naprawdę potrzebują Bożej odpowiedzi. Post pokazywał, że jest zależny od Boga. To, jak wyglądał, pokazywało, że jego godność się nie liczy. Gdy potrzebne nam Boże objawienie i poznanie Jego woli, to jest właściwa modlitwa. Nie wiem, czy usłyszeliście to, co teraz powiedziałem. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował wiedzieć, czego Bóg chce od twojego życia, to jest właściwa modlitwa, nie z podniesioną głową, ale abyś w cichości i pokorze stanął przed Bogiem. Dziś wielu ludzi w ogóle nie obchodzi, czego Bóg chce od ich życia. Dożyliśmy dzisiaj takich dni, że wielu ludzi nazywa się chrześcijanie i całkowicie nie jest zainteresowanym tym, czego Bóg chce. Wręcz tacy jak ty czy ja, których to obchodzi, wpływają im na nerwy. Już się spotkałem z tym, że denerwowałem niektórych ludzi swoją osobą, bo i to wcale nie za to, co robiłem, tylko właśnie za to, że mnie obchodziło, co Bóg chce. Daniel posilał się w swojej modlitwie wyznawaniem wiary w swojego Boga, w czwartym wersecie widzimy. Wyznawał też grzechy, wyznawał wielkość i łaskawość Boga, w jakiego wierzy, w czwartym wersecie, nie próbując zmawiać Bogu, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo Bóg jest sprawiedliwy, Bóg ma łaskę, dochowuje przymierzy. Wiecie, dzisiaj w wielu piosenkach ludzie bluźnią Bogu i mówią, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ludziom się wydaje, że z Bogiem można się droczyć dzisiaj. Do takich dni doszliśmy. Pamiętam jakąś głupią, bluesową piosenkę, którą słyszałem w radiu, jak jechałem samochodem. Jakiś koncert to był bluesowy, czy coś tam. I gościu zatytułował piosenkę Modlitwa. Wiecie, swoim ochrypłym, pijackim głosem najpierw śpiewał o różnych dziwnych rzeczach, brudnych rzeczach, a potem modlitwa. Chyba to był czas, żeby zapalić zapalniczki na koncercie, wiecie? I śpiewał: Panie, kamieniem nie bądź mi. Pomyślałem sobie: ty, cwaniaczku, ty nawet pojęcia nie masz, co Bóg dla ciebie zrobił, kim jest. Zwodzisz tysiące ludzi piosenką, która nie ma nic wspólnego z modlitwą. Jest kolejnym bluźnierstwem, który sprowadzi przekleństwo na tych, którzy to powtarzają. Daniel wyznawał grzechy swojego ludu. Zobaczcie na 5. werset. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Panie, wstyd nam. Panie, odpuść nam, o się modli. Panie, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Wiemy, że grzech oddziela od Boga, ale on wyznawał, oczyszczał, wołał łaskę, żeby znowu być blisko. Chcę Ci powiedzieć, grzech w Twoim życiu oddzieli Cię od Boga. Możesz wyglądać bardzo religijnie. Wiecie, ja jestem już tyle lat pastorem, że jeszcze dużo, dużo rzeczy nie wiem, ale to jedno wiem, że religijny człowiek wie, jak zamknąć oczy, złożyć ręce, wie, jak śpiewać Alleluja, umie podawać rękę, mówić chwała Bogu. Może nawet śpiewać w zespole uwielbiającym koło innych, którzy kochają Boga i nawet będzie tak samo się zachowywał, jak oni, oczy w słup potrafi postawić do nieba. Ale Bóg na te rzeczy nie patrzy, jeśli kogoś to interesuje. Bóg patrzy na to, co naprawdę dziś jest w swoim sercu. Bóg patrzy na to, jak traktujesz Jego słowo, jak traktujesz swoich bliźnich, jak odnosisz się przede wszystkim, na pierwszym miejscu powinien był to powiedzieć, co zrobiłeś z Jezusem w swoim życiu. Jego błaganie, ten werset 17 mi się też tu podoba, lecz teraz wysłuchaj, o Boże, nas. Chciałem wrócić do tego, o czym mówiłem na początku, że mówię dziś o tym, co jest ważne w trudny dzień. Kiedy wszystko jest w chaosie, ważne jest zwrócić się do Słowa Bożego, a kiedy Słowo Boże zaświeci światłem, ważne jest właśnie tak się modlić. Daniel był tutaj uległy wobec Bożego charakteru. Jego celem była Boża chwała w społeczności z Bożym ludem. Daniel nie mówił, że wie, jak to zmienić, tylko: Panie, daj mi władzę, a zobaczysz, że ja wiem, jak to zmienić. Ale on tam leżał przed Bogiem, taki wstawiennik. Słaby, grzeszny, smutny, zdany całkowicie na Boże posilenie, Boże pocieszenie. Jeśli miał wstać z radością, to miała być Boża radość. Jeśli miał być silny, to miała być Boża siła. Jeśli miał oglądać dobre dni, to miały być Boże dni. Także sługa Boży Daniel wiedział, dlaczego byli pod przekleństwem grzechu i wiedział, że tylko posłuszeństwo Panu może to zmienić. I chciałbym, abyśmy się temu bliżej przyjrzeli. Ja wiem, że to jest dziś trudny wykład. Może lepiej by było, gdybym, nie wiem, mówił o Mikołaju i reniferach. Albo gdybym, nie wiem, zrobił teologiczne porównanie renifera i choinki. Ale niektóre rzeczy są ważne w naszym życiu. Widzicie, w wersecie 11, zobaczcie wasz tekst, w wersecie 11 widzimy źródło przekleństwa. Skąd się wzięło przekleństwo na tamtych ludziach, że poszli do niewoli? I chcę wam powiedzieć, z tego samego miejsca weźmie się przekleństwo w waszym życiu, jeżeli nie będziemy posłuszni Słowu Bożemu i jeśli nie będziemy traktować lekko Boga. Nawet cały Izrael przekroczył twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać twojego głosu. Czy odwracasz się dziś, by nie słuchać Bożego głosu? Bożego Słowa w twoim życiu? Wiesz, że to, co robisz, jest złe, ale kontynuujesz to robić, bo ci przyjemnie to robić. To właśnie to znaczy. Dlatego rozlała się nad nimi klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza. I tutaj chciałbym wam to pokazać. Co też takiego zapisał Mojżesz, że im się to przydarzyło? Jest to zapisane, nie musicie raz tego szukać, w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, w 3 Księdze Mojżeszowej, 26 rozdział. Tam są te rzeczy zapisane. Jest tam napisane, krótko mówiąc, żeby, wiecie, nie wchodzić za głęboko w te rzeczy, że jeśli lud Boży będzie posłuszny Bogu, to Bóg mówi: ja was będę błogosławił. I na przykład 5 Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, 8 werset mówi: Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój. Bóg mówi: będę błogosławił. Jeżeli będzie bunt i nieposłuszeństwo, to dalsza część tych rozdziałów jest straszliwa. Bóg mówi, będzie przekleństwo w twoim życiu poza Słowem Bożym. Dzisiaj widzę wiele domów, wiele rodzin, wielu ludzi, którzy odrzucili Słowo Boże i są przeklęci. Celowo wybrałem teraz parę miejsc tego rozdziału, aby zobaczyć, aby wam pokazać, jak strasznie grzech przeklina. Jak straszny grzech niszczy życie ludzkie. To pokazuje nam, jak straszne jest życie bez Boga na świecie. Kiedy świat się śmieje i cieszy. Boże dziecko, jeżeli raz już doświadczyłeś, jak dobrze być z Panem Bogiem, nie zakosztujesz radości, dopóki nie wrócisz na miejsce Daniela. Gdy to czytałem z drżeniem, przypominałem sobie wielu ludzi, których znałem i których już nie ma, albo swoje własne doświadczenia. Piąta Księga Mojżeszowa mówi o ludziach, którzy się odwrócą od Bożego Słowa. Wiecie jak? Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. Iluż ja znałem ludzi, którym się to przydarzyło. Życie straciło sens. Wczoraj wam mówiłem, 6,5 tysiąca ludzi w Polsce odebrało sobie życie w tamtym roku. Dla 6,5 tysiąca ludzi niebo było złowiu, a ziemia żelaza. Albo 5 Mojżeszowa 28-34. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Psychiatryki są już pełne w naszym kraju. Szpitale psychiatryczne są pełne. A ludzie nie widzą żadnego związku między brakiem Boga a tym, co się z nimi dzieje. 5 Mojżeszowa 28-67 pokazuje, jak wygląda życie grzesznika. Rano będziesz mówił, oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił, oby już było rano. Z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma. Takie są efekty odrzucenia Bożego Słowa. Ja nie robię tego wykładu na zimowisku. Może ktoś powie, no nie jest to najlepszy wykład na zimowisko, kiedy przyszliśmy się cieszyć. Mówię wam to, aby to zostało w waszym sercu. Mówię jak do przyjaciół, jak do tych, z którymi spędza zimowisko, że ważne jest, co zrobić z tym, co Pan Jezus czyni w twoim życiu. Co zrobisz z tym, co mówi Biblia. Jak długo można żyć takim życiem, jakie tu jest opisane. Jak długo można chodzić po ziemi z żelaza, pod niebem z ołowiu. Jak długo można patrzeć na szaleństwo swoimi oczami i nie widzieć dokąd się udać. Jak długo można mówić rano, żeby już był wieczór, a wieczór, żeby było rano. Jak długo można spokojnie nie spać i nie mieć pokoju serca. Jak długo można się zajmować czymś, żeby to zagłuszyć. Bóg zawsze obiecuje też odnowę. I to jest to, co tu jest w Księdze Daniela. Zawsze, gdy w pokucie wracasz do Boga, Bóg może ci dać odnowę. I Daniel modlił się właśnie o Bożą odnowę, jakby w trzech aspektach. Modlił się o miasto, modlił się o świątynię i modlił się o ludzi. I Bóg odpowiedział mu w tym właśnie rozdziale na wszystkie te trzy aspekty. I wiecie, to słowo od Pana było tutaj wspaniałą odpowiedzią i taki smutny dzień, taki ciężki nastrój, w którym zaczyna się to wszystko, pod koniec tego rozdziału rozjaśnia się coraz bardziej. No modlitwa Daniela zostaje nagle przerwana i to jest dla mnie szok. Nagle widzę człowieka w Biblii, wiecie, który się modli i przychodzi anioł i mu przerywa modlitwę. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech, mówi 20 werset, zobaczcie. I grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga. Daniel przygnieciony, ciężka atmosfera. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu, przybył i rzekł do mnie, Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Zobaczcie, Bóg odpowiedział na jego modlitwę, Bóg odpowiedział na to, o co modlił się prorok. I tu widzimy też, że on mówi, mąż Gabriel, anioł ma postać mężczyzny tutaj, człowieka. Pojawia się podczas ofiary wieczornej, kiedy drugi baranek z dwóch ofiarowanych tego dnia jest składany. Daniel tutaj modlił się tak, aż Pan Bóg sam to przerwał i powiedział, odpowiedź już jest dla ciebie. Przychodzi odpowiedź dla Daniela, aby miał lepsze zrozumienie tego, o co się modli. Bóg chce, abyś rozumiał Słowo Boże. Chcę ci powiedzieć, że przez całe to zimowisko polecam ci, żebyś niektórzy z was czasami poszli sobie gdzieś na osobność w wolnej chwili, na spacer. Ubierz się dobrze, zawiń się w szalik, czapkę. Idź na spacer porozmawiać z Panem Bogiem. Są sprawy w swoim domu, które zostały za tobą i może ci się wydaje, że nie istnieją, a może fajnie by było je załatwić z Bogiem. Są rzeczy w twoim życiu, które mógłbyś naprawdę rozwiązać. Ja wczoraj miałem taki czas. Poszedłem sobie tam za te choinki. Wiecie, mogłem porozmawiać z Panem. Prosiłem Go o wczorajsze wieczorne nabożeństwo. Prosiłem Go o to, żeby do mnie mówił, że chcę być blisko Niego, że chcę być jak dziecko przed Nim. Wiecie, jaka jest największa różnica między dzieckiem i dorosłym? Że dorosły ma tyle złych rzeczy w swojej przeszłości, a dziecko ma takie czyste serce. Kiedy patrzę na mojego małego synka, jak on spokojnie zasypia, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mój 3-letni synek, maleńki Jaśiek, zasypiając, nagle otworzył oczy, spojrzał na mnie i mówi: tata, rachunki za prąd zapłaciłeś? No tak, to mogę spać spokojnie. Nigdy. Nie wiem, czy ciebie pytał? Oni mają taki pokój. Dla nich wszystko jest takie jasne, takie proste, takie kochane i załatwione. Czy pomyślałeś kiedyś, że jesteś dzieckiem Bożym w pełnym znaczeniu tego słowa? Że Bóg jest twoim ojcem. Bóg nie jest tyranem. Bóg nie jest Zeusem, który stoi i trzyma jakiś piorun w ręce i patrzy, kiedy ci się noga podwinie, żeby cię poraziło coś z nieba i żeby cię poskręcało. Bóg jest twoim ojcem. Znajdź na tym zimowisku czas. Idź gdzieś za choinki, idź gdzieś za róg domu, nasuń na czoło czapkę i powiedz: Panie, idę się spotkać z Tobą. Idę chłonąć Ciebie moją myślą, moim sercem. Idę się oprzeć o werset, który mi dałeś dziś rano. Idę z Tobą porozmawiać, bo w moim domu mój tata nie może spać spokojnie, bo ma problemy. I postanowiłem, że to załatwię z Tobą. Bo w moim domu rodzice mają problemy, bo w moim domu, bo w mojej szkole, bo w moim życiu, wiecie, to mógłbym wymieniać teraz cokolwiek. Wszystko w życiu dzieje się wokół Jezusa. I tak bym chciał kończyć powoli ten wykład. Bóg chce, byśmy rozumieli Jego słowo. Wiecie, anioł pokazuje Danielowi Boże plany w perspektywie czasu znowu. Pokazuje mu, że żaden człowiek nie zmieni tego, co Bóg czyni i co planuje. Pokazuje mu czas odbudowy, czas nadejścia Pana, czas ukrzyżowania, czas zburzenia świątyni i tak aż do końca. Pokazuje mu to w takiej prorockiej mowie. Wielu chce tutaj manewrować liczbami. Ja bym powiedział tak, że nie będę manewrował tu żadnymi liczbami. Starałbym się raczej obliczać to, jak być bardziej posłuszny Słowu Bożemu w moim życiu. Wszystko, co czyni Bóg, dzieje się wokół Jezusa, wokół pomazańca księcia, jak go tutaj nazywa Słowo Boże. Wiemy, że książę to syn kogo? Króla. Książę to jest syn króla, a królem jest, śpiewamy tą pieśń, on jest królem, królem jest Pan. A więc wszystko, co się dzieje, dzieje się wokół Jezusa. Bez Jezusa nic się nie będzie działo. On jest naszym Zbawicielem i naszą gwarancją. Wielu z was zna starą opowieść, chyba to jest lektura w szkole, przynajmniej kiedyś była. Starą opowieść, którą napisał Mark Twain o księciu, który stał się żebrakiem. O księciu, który pewnego dnia w swojej komnacie poszedł i ubrał ubranie żebraka i poszedł na ulicę zobaczyć, co naprawdę myślą ludzie, co naprawdę mówią ludzie. Wiedział, że jako książę tego się nie dowie. Chcę wam powiedzieć, ten książę, o którym mówi prorok Daniel, choć to Syn Boży, przyszedł też i chodził po ulicach, urodził się w biednej wsi i przyszedł zobaczyć, jak się mają twoje sprawy. I on nam pokazał, że można zwyciężyć, że można pielgrzymować, że można w nim otrzymać życie wieczne. On w trudnych chwilach patrzył, kiedy mówił, to mówił, aby wypełniło się pismo, albo mówił, jak napisano. Zawsze patrzył w Słowo Boże, tak jak prorok Daniel patrzył w Słowo Boże w trudnej chwili. To on w trudnych chwilach patrzył, co napisano i wołał do Ojca i otrzymywał błogosławieństwa ponad realnością świata. Wokół niego nikt tego nie doświadczał, co on doświadczał. I dlatego ja dziś dziękuję Bogu, że jestem chrześcijaninem. Już niejedno widziałem w kościele. Widziałem już ludzi, którzy zupełnie nie zrozumieli, co znaczy chrześcijaństwo. Wydawało im się, że to nie wiem, że jedni są hipisami, inni punkami, a jestem chrześcijaninem. My nie mamy nic wspólnego z tym. Chrześcijaństwo to jest coś ponad tym wszystkim. A więc gdy przychodzi dzień próby dla naszej wiary, kiedy świat wokół wygląda nienormalnie, to Bóg mówi, abyśmy się nie bali, nie czekali, aż życie jakoś przyleci. Ale co jest ważne w trudny dzień? Otwórz Słowo Boże. Módl się dla siebie o wskazówkę od Pana, a potem, kiedy Pan ci wskaże na fragment Słowa Bożego, módl się nad tym. A czwarty punkt jest już Bożą częścią. Bóg ci odpowie. Ten werset, te rozdziały, które czytałem, wskazywały na to, że Jezus jest w drodze. Wskazywały na to, że książę przyjdzie i wszystko zmieni. I tak też się stało. Kochani, studiując to słowo, pewien rosyjski rabin, który nazywał się rabin Leopold Kohn, odkrył, pomyślcie, rabin. A wiecie, jeśli niektórzy z was nie wiedzą, to powiem, Żydzi wierzą, że Mesjasz dopiero przyjdzie. Żydzi nie wierzą w Pana Jezusa, że był On Mesjaszem, ale Żydzi wierzą, większość Żydów wierzy, że Mesjasz dopiero przyjdzie, że jeszcze nie przyszedł. I ów rabin, który właśnie tak wierzył, odkrył, że czasy przyjścia Mesjasza musiały minąć 2000 lat temu. Że bagatela pomylili się o 2000 lat Żydzi. I bardzo go to zaniepokoiło, że wychodzi mu z tego, co on czyta, co rozumie, nad czym się modli, że Mesjasz musiał przyjść 2000 lat temu, a więc pojechał do jeszcze jednego rabina, jeszcze mądrzejszego, jeszcze lepszego. I ten stary rabin powiedział mu, słuchaj, ja nic nie słyszałem, żeby już był Mesjasz, żeby Zbawiciel już przyszedł. Ale jeżeli Zbawiciel przyszedł, to na pewno przyjdzie do Nowego Jorku. Jedź do Nowego Jorku, tam mają wszystko z całego świata. Jeśli był Zbawiciel, był Mesjasz, to znajdziesz to w Nowym Jorku. Ja wam mówię prawdziwą historię dotyczącą życia rabina Leopolda Kohna. I on pojechał do Nowego Jorku i chodząc po ulicach Nowego Jorku w jednej z dzielnic usłyszał śpiew. Wszedł na nabożeństwo, nie spodziewał się, że jest to nabożeństwo chrześcijańskie. Usłyszał śpiew, uwielbianie Pana Jezusa, kazanie o Jezusie. I oddał swoje życie. Z radością przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Mesjasza. Wrócił do domu, kupił starą stodołę, posprzątał. Załatwił trochę składanych krzeseł i rozpoczął głoszenie Ewangelii. I tak powstało to, co dzisiaj się nazywa amerykańską misją dla Żydów. American Board of Mission to the Jews. Człowiek postanowił, że chyba był już ten, na którego czekałem. Ty wiesz, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. Możesz się do Niego zwrócić. Zobacz wokoło. Weź Słowo Boże, módl się o wyjaśnienie. Tak bym streścił ten rozdział. I Bóg objawi Ci Twoje Słowo, jeśli poprosisz Go o Jego światło. I powoli z pokuty, z wyznawania przejdziesz do Bożych obietnic i będzie się pogłębiała Twoja przyjaźń z Jezusem. Wiecie, kiedy nawrócił się mój przyjaciel, mój mentor mojego życia, człowiek, który ze mnie uczynił pastora, człowiek, który pomógł mi stać się chrześcijaninem innym niż miałem być, niż myślałem, że będę. Człowiek, który pomógł mi stać się mężczyzną, mężem, ojcem, kimś, kto mi powiedział, na czym naprawdę to wszystko polega, pastor Georg Tomanok. Opowiadał mi ten estoński pastor, z którym spędziłem wspaniałe lata służby. Mogłem się u jego boku uczyć i oglądać, jak Bóg działa. I uczyć się, byłem pierwszym więziennym kapelanem polskiego pochodzenia na wschodzie. I po pierestrojce, kiedy tam pojechałem. I wiecie, Georg opowiadał mi, i później to opowiadał nas w zborze, że kiedy nawrócił się, to miał takie pragnienie chodzenia z Jezusem, że nawet jego rodzony ojciec zaczął mu dokuczać. I zaczął bluźnić strasznie przeciwko niemu. I mówił kolegom, mój syn to wariat. Wszyscy chodzą z dziewczynami, a mój syn chodzi z Bogiem. I kpił sobie z niego. Georg przestał jeździć autobusami. I on był pewny, mówił, że co to za religia, że ci zabrania autobusami jeździć. On mu tłumaczył, mi nie zabrania moje chrześcijaństwo jeździć autobusem. Ja nie chcę jeździć autobusem do pracy i z pracy, bo mogę iść przez park, przez taki las. A kiedy sobie idę sam przez ten park i las, mogę rozmawiać z moim Jezusem. A w autobusie przecież nie mogę głośno rozmawiać z Jezusem, bo byłoby to zgorszeniem dla ludzi. Wiecie, zobaczyłem, że dla niego Bóg był taką prawdziwą realnością. Kiedy założyliśmy zbór w Estonii, nawróciło się nam pierwszych trzech braci. Dzień przed chrztem więzienna mafia zamordowała ich i kiedy przyjechaliśmy rano na nabożeństwo, trzy ciała leżały w naszej kaplicy. Mieli otwarte żołądki i oni wynieśli wszystkie jelita ze środka i rozrzucili po wszystkich krzesłach, żebyśmy nie założyli zboru tam, gdzie go zakładaliśmy. I ja byłem gotowy wjechać do domu, słuchajcie, byłem gotowy w tym momencie pakować walizkę. Na korytarzu jakiś człowiek do mnie podszedł i mówi: słuchaj, Polak, jeśli ty będziesz grzeczny, to nic się nie stanie. Zaczęły się dziwny czas presji. I wracałem do domu i zacząłem biadolić Georgowi do ucha. A on spokojnie zatrzymał samochód. I jak mnie zjechał, wiecie, wtedy już mniej spokojnie. Ale nigdy nie zapomnę tego, co powiedział na koniec. Byłem drugim pastorem więziennego zboru. On do mnie mówi: Mirek, ty w ogóle nie znasz Jezusa. Ty w ogóle nigdy nie słyszałeś o Jezusie. Wiecie, widziałem tylko mój strach i góry problemów. To długa historia. Nie chcę jakby wchodzić w nowy temat. Chcę wam powiedzieć, kiedy przychodzi czas, że nie wiadomo, co się dzieje. Widziałem w księdze Daniela i widziałem w życiu przyjaciela, od którego uczyłem się Jezusa, że warto zwrócić się do Pana, do Słowa Bożego, a przez obietnicę Słowa Bożego Bóg da zwycięstwo. Powiem wam, że chociaż nam zamordowali trzech ludzi w zborze, potem nas było 25. Nasi bracia przychodzili na nabożeństwa pobici, pocięci, prześladowani, ale pewnego dnia przyszedł dzień, kiedy mieliśmy 350-osobowy zbór i założyliśmy pierwszą biblijną szkołę w więzieniu na wschodzie. To była pierwsza. Nikt nigdy wcześniej szkoły biblijnej w więzieniu nie zakładał. Ale największym zwycięstwem było widzieć, jak niektórzy z nich wyszli i poszli zakładać nowe zbory. I zobaczyliśmy, że Bóg rzeczywiście ma o nas inne myśli, niż my myśleliśmy. Że Bóg ma zupełnie inny sposób działania. Że Bóg może zmienić tak nagle czasy, że nawet my się tego nie spodziewamy. Bóg starł z powierzchni ziemi Babilon i wprowadził inne imperium. I król tego imperium, choć myślał, że rządzi sam sobie, musiał robić to, co chciał Bóg. Bóg starł z powierzchni ziemi więzienną mafię, która biła i prześladowała nasz zbór. I powołał sobie do życia ludzi, którzy poszli głosić Ewangelię. Bóg widzi twoje problemy w twoim domu, w twoim życiu, w twoim sercu. I coś ci powiem. Spróbuj znaleźć czas na tym obozie, żeby zawołać do Pana Jezusa. Jeden dzień, jedną chwilę. Zobacz prawdę o sobie. Zobacz, czy potrafisz przez 5 minut milczeć? Czy przez 5 minut potrafisz uciszyć tą gadającą ciotkę w swojej głowie, która ciągle gada i nie przestaje? Czy przez 5 minut potrafisz się odłączyć i posłuchać, co mówi Bóg? Bo jeśli nie potrafisz, to ci radzę, żebyś z trwogą i płaczem poprosił Boga: Panie, naucz mnie Ciebie słyszeć, bo jestem człowiekiem hałasu i szumu, ale nie umiem od Ciebie nic usłyszeć. Wykorzystajcie ten obóz. A potem, kiedy to się stanie, wracaj i dalej się ciesz i śmiej. Ja nie próbuję nikomu młodości zabierać. Ja tylko mówię, że Bóg jest prawdziwy. Zgadzacie się ze mną? Niech was Pan błogosławi. Amen.